Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z Księgi Rodzaju. Kiedy słońce znalazło się na zachodzie, ukazał się ogień, a potem jakby piec wypełniony dymem i płonące pochodnie ognia. Przeszły one pomiędzy tymi rozciętymi połowami. Z Księgi Psalmów. Pan moim światłem i wybawcą, kogo miałbym się lękać? Pan moje życie osłania swą tarczą, przed kim miałbym uciekać z trwogą? Z listu świętego Pawła do Filipian. Nasza natomiast ojczyzna jest w niebie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy on to mówił, pojawił się obłok i zasłonił ich. Strach ich przeniknął, gdy tamci weszli w ten obłok. Potem z obłoku rozległ się głos: to jest mój syn, wybrany, słuchajcie go. Siostry i bracia, jak to zwykle bywa po moich powrotach ze szpitala, przepraszam za jakość mojego głosu, ale przez ostatnie 2 tygodnie prawie nie mówiłem, miałem pustelnię. Natomiast chcę przyjść dzisiaj do nas słowo. Słowo, które jest wierne, słowo, które jest potężne. Słowo, które potrafi wykorzystać nawet bezgłos tak słabego narzędzia, jakim jestem. Dlatego proszę was o wytężoną uwagę, przede wszystkim o serce otwarte wobec liturgii, którą Pan daje nam dzisiaj we wspólnocie Kościoła na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rok w rok słyszymy Ewangelię o przemienieniu. W tym roku jest to redakcja świętego Łukasza. Natomiast zmieniają się wcześniejsze 3 teksty. I byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy przygotowali sobie tę drogę do sceny przemienienia, wykorzystując, a właściwie słuchając tego słowa, z którym do nas przychodzi dzisiaj Kościół. Najpierw 15 rozdział Księgi Rodzaju. Historia Abrahama, dobrze nam znanego ojca wiary. Abraham, który jest zmęczony. Abraham, który jest w kryzysie. Abraham, który nie widzi nadziei. Który zapomina, po prostu zapomina. Całkiem niedawno przecież Abraham odniósł potężne zwycięstwo nad królami, którzy porwali jego bratanka, którzy złupili Sodomę. Ojciec naszej wiary odbił syna swojego brata, który zresztą do Sodomy wrócił. Czasami tak jest, że kiedy niesiemy pomoc, kiedy ratujemy komuś życie, okazuje się, że ktoś wraca z powrotem do swoich przyzwyczajeń, do swoich nałogów, do tej sytuacji, z której udało się go jakoś wyrwać. I sobie niekiedy zadajemy pytanie, no po co to wszystko? W Abrahamie to pytanie pracuje. Owszem, otrzymuje błogosławieństwo od Melchizedeka, od króla Szalemu, o którym nic nie wiadomo. Zresztą na to nic nie wiadomo, na ten totalny brak wiedzy o Melchizedeku powołują się potem autorzy pism nowotestamentalnych, szczególnie autor listu do Hebrajczyków, który porównuje Melchizedeka do Chrystusa. Mówi, że ten kapłan i król jednocześnie był już zapowiedzią Chrystusa. Chrystusa, który przychodzi, by błogosławić, by wypowiadać błogosławieństwo w imię Boga. By być błogosławieństwem Boga, by być znakiem błogosławieństwa. I nagle stajemy się na początku 15 rozdziału Księgi Rodzaju świadkami ogromnej zgryzoty Abrahama. Mimo, że przychodzi do Abrahama słowo od Pana, które mówi: nie bój się. Nie bój się, Abramie. Ja jestem dla ciebie tarczą. Twoja nagroda będzie bardzo wielka. Gdybyśmy dokonali w hebrajskim słowie tarcza delikatnych zmian fonetycznych, to znaczy zamienili 2 samogłoski, które zresztą nie były zapisywane w tekście biblijnym, to można by zobaczyć, że słowo tarcza nagle staje się słowem ofiarujący się. Niektórzy komentatorzy Biblii zwracają na to uwagę, twierdząc, że jest to celowy i świadomy zabieg autora tego tekstu. Ja jestem dla ciebie tarczą, ja jestem ofiarującym się za ciebie. Twoja nagroda będzie bardzo wielka. Ta fonetyczna, semantyczna i niezwykle brzemienna w skutki znaczeniowa zmiana już za chwilę będzie miała swoje apogeum w scenie, którą my usłyszymy jako pierwsze czytanie. Ale na razie jeszcze Abraham narzeka. Panie, dlaczego chcesz mi coś dawać? Ja już gasnę, a nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie syn Masek, mojej niewolnicy. To jest Damasteńczyk Eliezer. Abram nie ma jeszcze ani Izmaela, ani Izaaka. On cały czas trwa w oczekiwaniu. On tęskni za spełnieniem Bożej obietnicy. Minęło już trochę czasu. Już kilka lat upłynęło od momentu, w którym Abram pochował swojego ojca i usłyszał od Boga: Lech Lecha, wyjdź, wyjdź dla siebie. Zostaw swoje plany. Zostaw nawet tę drogę, którą przeszedłeś ze swoim ojcem. Ja ci pokażę teraz drogę. Ja cię poprowadzę do kraju, który chcę ci dać. Ukażę ci ten kraj. Zobaczysz go, ale jeszcze nie teraz. Jaka jest odpowiedź Boga? Każe mu wyjść na zewnątrz i mówi: popatrz na firmament nieba, policz gwiazdy, jeśli w ogóle będziesz zdolny je policzyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Bogu i to zostało mu policzone jako świadectwo jego sprawiedliwości. To, że Abram zapomina, to, że my zapominamy o łasce, o błogosławieństwie, o obietnicach Boga, o tym, co już się w naszym życiu wydarzyło, czasami tak naprawdę jest dla nas ratunkiem. Nasza niepamięć może być ratunkiem, bo dzięki temu my możemy wracać do Słowa. Siostry i bracia, no przecież wracamy do tego Słowa. Wielu z nas dzień w dzień codziennie słucha, codziennie chce usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia. Wielu z nas z ogromną uwagą słucha niedzielnej liturgii. Karmi się tym Słowem. Widzimy w sobie to coraz głębsze, coraz bardziej przejmujące pragnienie, by być w obecności Słowa, by słuchać, by wierzyć. I wtedy Abram zadaje pytanie: o władco, panie, po czym poznam, że stanę się jej dziedzicem? Chodzi oczywiście o ziemię, którą Bóg mu obiecał. I wtedy Bóg proponuje Abramowi zawarcie przymierza według zasad znanych w tamtym czasie. Wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana oraz turkawkę i gołębia. Abram zwierzęta rozciął na połowy, położył je naprzeciw siebie, ptaków nie rozpłatał i zaczęło zlatywać do tych zwierząt, do tej krwi, do zapachu, zaczęło zlatywać drapieżne ptactwo. Wiemy dobrze, że te ptaki drapieżne są symbolem demonów, które przychodzą, by szarpać duszę Abrama, by podważać sensowność przymierza z Bogiem, by badać jego wiarę, by ją osłabić. Dokładnie tak się dzieje z każdym z nas. No przecież ilu ludzi, miliony ludzi teraz za naszą wschodnią granicą zadaje sobie konkretne pytanie: gdzie jest Bóg? Dlaczego Bóg pozwala na to, co się wydarza? Jak my się mamy w tym odnaleźć? Gdzie są Boże obietnice? Gdzie jest spełnienie Bożych obietnic? Gdzie jest to błogosławieństwo, o którym nam mówią w kościołach, w cerkwiach, w zborach? Gdzie to wszystko? Na pewno wielu z nas też sobie zadaje takie pytanie. Kryzys Abrama jest kryzysem współczesnym. Jest kryzysem współczesnych. I Bóg nie daje odpowiedzi. Nie daje łatwej odpowiedzi. Bo owszem, Abram walczy. Walczy z pokusami, walczy z demonami. Walczy o to, aby słowo nie zostało wyrwane z jego serca. Jezus później, wiele set lat później, będzie mówił o ziarnie, które upadło na drogę. Zaczęły się zlatywać ptaki i je wydziobały. I nasz Pan później tłumaczy, że to są ci, którzy usłyszeli słowo, ale diabeł przyszedł i to słowo porwał. Abram broni. Broni Bożych obietnic. Broni nadziei przymierza. Broni nadziei. Mówią niektórzy, że nadzieja umiera ostatnia. przychodzi pora zachodu słońca. Wiemy, że w tamtej szerokości geograficznej ktoś jakby wyłączył światło. Nagle zrobiło się ciemno i odzywa się Bóg. Bóg opowiada przyszłość i ukazuje się ogień, a potem jakby piec wypełniony dymem, płonące pochodnie ognia. Ten, który jest twierdzą, ten, który się ofiaruje, zawiera przymierze z Abramem i nie pozwala Abramowi na to, by ten również przeszedł między rozpłatanymi połowami zwierząt, choć taki był zwyczaj i na tym polegało zawarcie przymierza. To Bóg jest tym, który decyduje się być gwarantem każdego przymierza z człowiekiem. To jest niepojęte, to jest nieprawdopodobne. To tak, jakby Bóg chciał powiedzieć: ja dotrzymam wierności, a jeśli ty jej nie dotrzymasz, jeśli ty nie będziesz wierny, to ja dam swoje życie jako ofiarę za twoją niewierność. Kto z nas zrozumie taką miłość? Kto z nas przyjmie taką miłość? Abram będzie pamiętał o tym przymierzu, choć w kolejnym rozdziale za namową swojej żony będzie już kombinował, by spełnienie obietnicy Boga troszeczkę przyspieszyć. Dlatego właśnie komentarzem do pierwszego czytania jest psalm 27, a przynajmniej kilka wersetów tego psalmu, który rozpoczyna się od słów: Pan moim światłem i wybawcą, kogo miałbym się lękać? Pan moje życie osłania swą tarczą, przed kim miałbym uciekać z trwogą. Gdybyśmy dokonali dokładnie tego samego zabiegu semantycznego, możemy tłumaczyć ten tekst. Pan moim światłem i wybawcą, to ta pochodnia, która przychodzi, to ten ogień, który daje pewność i jest gwarancją zawartego przymierza. Pan moje życie osłania swą tarczą. On ofiaruje się za moje życie. My to przeżywamy w czasie każdej Eucharystii. Przypominamy sobie o tym, jesteśmy tego świadkami, głosimy tę wierność. I to jest odpowiedź Boga. To jest odpowiedź Boga na te nasze pytania, na nasze kryzysy, na nasze wątpliwości, na ten krzyk z głębi serca, gdzieś od trzewi wręcz. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? I dlatego święty Paweł nas dziś bardzo mocno zachęca, byśmy go naśladowali. W czym? Warto cofnąć się o kilka wersetów. Paweł na początku trzeciego rozdziału listu do Filipian mówi o chlubieniu się i o tym, by uważać na tych, którzy przywiązują zbyt wielką wartość do pierwszego przymierza, do obrzezania, żeby nie polegać na ciele. Oczywiście Paweł powie: jeżeli ktoś inny uważa, że może polegać na ciele, ja tym bardziej. Obrzezany w ósmym dniu, a więc według prawa, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości tej według prawa, okazałem się nienaganny. Jednak cokolwiek było moim zyskiem, to wszystko ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I oczywiście nadal to wszystko uważam za stratę. Z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego w tym wszystkim przyjąłem stratę i uważam to za śmieci. To słowo śmieci jest o wiele bardziej wulgarne. Tłumacze nam oszczędzili tutaj bardzo twardego języka apostoła narodów. Byleby tylko Chrystusa pozyskać i znaleźć się w Nim. Ale nie, że już to osiągnąłem, ani że już dobiegłem do celu, lecz pędzę, że może zdobędę, skoro właśnie przez Chrystusa Jezusa zostałem zdobyty. I w kolejnych wersetach Paweł rozprawia się właśnie z tymi, którzy tak wielką wagę przywiązują do obrzezania, do zachowywania prawa, rytuałów, wszystkich możliwych przepisów, a właściwie do tej interpretacji prawa, która staje się nierealna do wypełnienia przez kogoś, kto nie był od początku, to znaczy od dziecka, wychowywany w tej mentalności, w tej kulturze i w tym posłuszeństwie prawu. Wielu bowiem żyje tak, jak wielokrotnie wam mówiłem, a teraz ze łzami powtarzam, jak wrogowie Chrystusowego krzyża. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a chwała w ich bezwstydzie. ten Bożek brzuch, to nie chodzi o obżarstwo. To chodzi o skrupulatne, w najmniejszych detalach przestrzeganie składania rytualnych ofiar i uzależnienia od tego, właśnie od rytuału, od rytu, ewentualności, możliwości zbawienia. Dlatego Paweł daje konkretną ripostę. Nasza natomiast ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy jako wybawiciela Pana, Jezusa Chrystusa. Oczywiście w innym miejscu apostoł narodów powie, jeśli miałoby to zgorszyć mojego brata, który jest słabszy w wierze, to nie będę jadł pokarmów poświęconych bożkom. Choć nie ma żadnych bożków, tak zwanych bożków. Jest tylko jeden Bóg. Wszystkie pokarmy są czyste. Nie muszę być związany tym prawem. Ale jeśli kogoś miałoby to doprowadzić do zgorszenia, to znaczy uczyniłoby to któregoś z braci wierzących w Chrystusa, a jeszcze zakorzenionych w prawie mojżeszowym, uczyniłoby go to gorszym, to ja się na to nie zdobędę. Paweł będzie o tym pamiętał. Paweł będzie tak żył. I nieustannie będzie konfrontował to, co jest jego pragnieniem, jego myśleniem, jego postrzeganiem Chrystusa ze zdaniem Kościoła i z tym, co mówi Jezus. I owszem, Paweł też będzie przeżywał rozmaite kryzysy. I owszem, Chrystus będzie przychodził do niego i będzie mówił, ale przecież wystarczy ci mojej łaski. Jestem blisko, jestem przy tobie, jestem z tobą, jestem dla ciebie. To jest ta wierność przymierzu, to jest ten ogień, to jest Bóg ofiarujący się za nas. I tego właśnie Boga spotykamy w dzisiejszej Ewangelii. Święto namiotów. Jezus zabiera Piotra, Jana i Jakuba, wychodzi na górę, aby się pomodlić. Nie do końca wiadomo, gdzie miało miejsce to wydarzenie i nie wiadomo też do końca, o jakiej porze dnia lub nocy to się wszystko wydarzyło. Dlatego, że przecież wiemy, że zwyczajem Jezusa była modlitwa nocna. On bardzo często wymykał się, aby spotkać się z Ojcem właśnie nocą. Mówię o tym dlatego, że gdyby faktycznie przemienienie miało miejsce w nocy, byłoby to jeszcze bardziej spektakularnym znakiem dla Piotra, Jakuba i Jana. Jezus się modli. Modli się w taki sposób, że wszystko się w nim zmienia. Ma taką relację, pozwala patrzeć tym wybranym, on, który jest wybranym Ojca, jest umiłowanym Synem, pozwala patrzeć wybranym przez siebie uczniom na swoją modlitwę, na to, co się dzieje, kiedy wchodzi się w relację z Bogiem, tak bliską, tak intymną. Co się wtedy może wydarzyć? Słyszymy w tym czasie od wielu Bożych ludzi, że ta straszna i godna potępienia sytuacja na wschodzie może być zatrzymana właśnie przez modlitwę. Wysłannicy Ojca Świętego, kardynałowie, między innymi kardynał Konrad Krajewski, są teraz na Ukrainie właśnie po to, aby dać temu świadectwo, aby się modlić w kolejnych miejscach. Wspólna modlitwa, modlitwa ekumeniczna, wołanie do Boga, trwanie w Bożej obecności. Ale wróćmy na górę przemienienia. Modlitwa Jezusa jest tak intensywna, że przychodzą na tę modlitwę Mojżesz i Eliasz. Rozmawiają z Jezusem o tym, co się ma wydarzyć. A co robi Piotr? Co robi Jakub? Co robi Jan? Wszyscy trzej śpią. Tuż obok nich dzieją się takie rzeczy, a oni śpią. A to przecież między innymi dla nich. Kościół naucza, by nie ulegli zgorszeniu krzyża. Ale wiemy dobrze, że zapomnieli, że nie zapamiętali tej lekcji. Czy Jezus żałował tej chwili? Na pewno nie. Piotr jeszcze się odzywa, mistrzu, dobrze, że my tu jesteśmy i że możemy tu postawić trzy namioty. No w końcu święto namiotów jest, nie? To zróbmy, żeby wszystko było według prawa. No jeden dla ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza też, po jednym namiocie. I nagle pojawia się obłok. Ta jasność zostaje zakryta. Wokół jest ciemność. Może ta abrahamowa ciemność. Może i na Piotra, Jakuba i Jana przyszło to, co Biblia określa w przypadku Abrahama tardemach. Przerażenie, wewnętrzne skrępowanie, stan na pograniczu śmierci. totalna bezwładność, która wydaje się być ekstazą. Ewangeliści, między innymi Łukasz, zanotują tylko: strach ich przeniknął. Wystraszyli się, zlękli się. I wtedy rozlega się głos: to jest mój syn, mój wybrany, słuchajcie go. Przypomina się scena nad Jordanem? Trudno powiedzieć. Nam powinna się przypomnieć. A jeśli się nie przypomina, to tym lepsza motywacja, by wracać do Słowa, by słuchać tego, co mówi Bóg, by brać Biblię do ręki, prosić Ducha Świętego i czytać, 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 czytać. Nawet jeśli się wydaje, że się nic nie zmienia. Jedna z historii o ojcach pustyni mówi o tym, że mnich nie potrafił poradzić sobie z rozmaitymi grzechami. Słuchał słowa, czytał, uczył się na pamięć i wciąż grzeszył. Inni bracia, mnisi, poradzili mu, żeby wziął koszyk wiklinowy i napełnił go piaskiem. A później, dzień w dzień, wlewał do tego koszyka jeden kubek wody. Po pewnym czasie mnich przyszedł do pozostałych, pytają go: co z tobą? Dalej grzeszę. A co z koszem? Woda ostatecznie wypłukała piasek. I wtedy usłyszał odpowiedź: to samo robi słowo. To słowo będzie wypłukiwać twoje grzechy. Potrzebujesz czasu, potrzebujesz cierpliwości, potrzebujesz słowa. Jezus po raz kolejny przed męką słyszy: jesteś moim synem, jesteś moim wybranym. Wydaje się, że ten głos rozlega się ze względu na Piotra, Jakuba i Jana. I to też jest prawda. Oni mają usłyszeć potwierdzenie ze strony Ojca Niebieskiego. Ale najważniejszym, który słyszy, jest Jezus, Syn. Dzisiaj to słowo o wybraniu, które jest jednocześnie zachętą do wiary, do cierpliwości i wytrwałości, jest wypowiedziane nad tobą, siostro i bracie, i nade mną. I mamy to słowo usłyszeć. A jeśli zmobilizuję was do tego, to nieporadne narzędzie, którym jestem, Bogu niech będą dzięki. Niech łaska i miłosierdzie będą nad wami. I tak zupełnie już na koniec, bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję za modlitwę, za to wsparcie mnie w czasie pobytu w szpitalu. Wierzę głęboko, że Bóg poprowadził ręce chirurgów i fakt, że mogę odezwać się do was już teraz, niecałe 2 tygodnie po dość skomplikowanej operacji, jest dla mnie znakiem ogromnego miłosierdzia Boga względem mnie i też skuteczności waszej modlitwy. Bardzo wam za nią dziękuję. I niech kolejne dni Wielkiego Postu będą dla was błogosławione. Niech tak się stanie. Amen.
Słowo o słowie.